Wychodząc przez mały pokoik, ujrzał pannę Hejbowską w płaszczu i kapeluszu. Widocznie czekała na niego. Zrobiło mu się bardzo przyjemnie. Ta śliczna panna to przecież wspomnienie najmilszych lat dzieciństwa w cichych, słonecznych Terkaczach. No nareszcie, przywitała go wesoło. Już myślałam, że się nie doczekam. Naprawdę? Pani była tak uprzejma. Nie uprzejma, lecz tylko zaciekawiona. Proszę pana profesora. Przypomniał sobie, że tak go nazywała ironicznie podczas lekcji matematyki. Jakaż pani była wówczas nieznośna. Westchnął. Ale teraz już się pan o to na mnie nie gniewa? Spytała figlarnie. Nie, potwierdził, patrząc jej w oczy, które nic się nie zmieniły. Widzi pan, wówczas byłam na pana strasznie zła, bo pan zawsze udawał starszego. Roześmiał się. Przecież byłem starszy. No tak, ale wie pan co? Chodźmy do cukierni, musimy się przecież nagadać. Dobrze? Domaszko spojrzał na zegarek. Pani pewno jeszcze bez obiadu? Bez, ale na obiedzie muszę być u wujenki.
U wujenki?
U pani Szczerkowskiej. A tak, pan wie, ja teraz mieszkam u wujenki Szczerkowskiej, bo po Terkaczach zostały gruzy. Spuściła głowę i szli w milczeniu. Ulice były pełne ludzi. Na rogach sprzedawano bukieciki pierwszych fiołków. Panno Lusiu, ja też straciłem wszystkich najdroższych pod tymi gruzami. Pewno już gęsta trawa na nich porosła.
Trawa porosła, powiedziała ledwo ruszając wargami.
Wola Boża, westchnął Józef. Na rogu Chmielskiej musieli przystanąć. Jezdnią przesuwał się sznur wozów z węglem. Mała dziewczynka o wysoko podkasanej spódniczce podbiegła z miską pełną fiołków. Józef kupił mały bukiecik i podał pannie Lusi. Takie kwitły na raszycowym wzgórzu za rzeką, powiedział. Takie, tylko tamte mocniej pachniały. Dziękuję. A z drugiej strony latem były czombry. Pamięta pan? Cały dywan, panno Lusiu. A może jednak pójdziemy na obiad gdzieś do restauracji? Ja też jestem głodny. Lusia zastanowiła się. Zaprosiłabym pana do wujenki, na pewno byłaby rada, ale tam tyle osób, nie moglibyśmy się wygadać. Nie, pójdziemy do cukierni na małe pół godzinki.
Dobrze.
Jest tu taka maleńka na Brackiej. Cukierenka była pusta. Zajęli stolik pod oknem. Podano im herbatę i ciastka. Skąd pan zna pana Piotrowicza? Zapytała Lusia. Jacka?
Jacek to mój kolega gimnazjalny.
A ja poznałam go u pani Krotyszowej. Pewno pan słyszał?
Pani Krotyszowa?
Nie. Ach, to taki dom, gdzie zawsze pełno uczonych literatów, poetów. Pani Barbara jest intelektualistką, dodała z powagą. Ale przepraszam, panno Lusiu, czy pani musi pracować?
Ano, właściwie muszę.
A Terkacze? Przecież to ładny kawałek ziemi i zdaje się, pani wyłączna własność.
I cóż z tego?
Wojciech Szczerkowski oddał w dzierżawę, ale to przynosi grosze. Sam pan wie. Zabudowań nie ma, wszystko zryte okopami i pociskami. Dzierżawca niejaki Olszewicz postawił sobie prowizoryczne budynki z desek i sam klepie biedę.
Była tam pani?
Nie.
Józef uśmiechnął się smutno.
Wie pani co?
Musimy kiedyś latem wybrać się do Terkacz.
Spojrzała nań z rozczuleniem. Pojedziemy razem.
Na parę bodaj godzin, mówił wzruszony. Taka mała pielgrzymka.
Dobrze. Ma pan złote serce. Tak się cieszę, żeśmy się spotkali.
I ja bardzo. Niemal godzina upłynęła im na odszukiwaniu w sobie nieco chaotycznych wspomnień, przeplatanych opowiadaniem Lusi o jej kolejach życia. Otoczył ich nastrój czułości i naturalnego ciepła. Musieli się wreszcie rozstać, bo wujenka Szczerkowska byłaby niezadowolona ze spóźnienia na obiad. Domaszko odprowadził pannę Lusię na Wilczą. Oczywiście, jeżeli pozwoli pani, to w najbliższych dniach złożę państwu Szczerkowskim wizytę.
Najlepiej jutro. Wujenka na pewno się ucieszy. Jutro jest sobota, to jest taki nieoficjalny żurek w wujenki. Niech pan koniecznie przyjdzie o 5.
Przyjdę na pewno. Do widzenia, panno Lusiu.
Jak to góra z górą. Miałem dziś szczęśliwy dzień.
O, ja też,
powiedziała po prostu. Do widzenia. Do jutra.
Józef szedł gwiżdżąc i wymachując z lekka parasolem. Chętnie wywijałby nim na cały chodnik, ale co by o nim pomyśleli ludzie?
Jakaż ona śliczna, jaka miła.
Lusia, Lusia. To jest bardzo ładne imię. Przyszło mu na myśl, że na przykład Rosiczka. To brzmi nienaturalnie, dziwacznie, wręcz pretensjonalnie. Chętnie nie poszedłby do mecenasostwa dziś wieczór. Wprawdzie nie był tam wczoraj, ale z panią mecenasową i z Rosiczką widział się w zachęcie, więc jego nieobecność dałaby się usprawiedliwić.
Po obiedzie wstąpił do biura, by spokojnie i z ołówkiem w ręku sprawdzić kalkulację tego łajdaka Weissblata. Nie ulegało wątpliwości, że ryzyko było minimalne i że kokaina musi dać swoje 450% czystego zysku, nawet gdyby co dziesiąty transport przepadł. Wątpliwości natury moralnej topniały w Józefie w miarę przekonywających perswazji mecha. Ten doskonale był poinformowany o różnych geszeftach robionych przez wszystkich na prawo i na lewo. Rozważania te na tyle poprawiły humor Józefa, że około 8 poszedł do Neumannów. W salonie siedział stary pan Huszcza, ojciec narzeczonego Nuny. Przeglądał ilustracje i mruczał coś pod nosem.
— Takich to czasów dożyliśmy — przywitał Domaszkę.
— A co się stało?
— Co się stało? Co się stało? Wciąż dzieje się, diabli wiedzą co. Wszystko ci socjaliści, masoni i...
Obejrzał się i pochylając się do Józefa zakończył.
I Żydzi, nie mówiąc panie o Neumannach, bo to porządny dom, ale za dużo tego na świecie.
Przecież Neumannowie to nie Żydzi, zdziwił się Józef.
Kto to może wiedzieć? Wzruszył ramionami stary Huszcza. Wygląda, że nie, ale zawsze nazwisko obce. Nierasowi Polacy, niech pan mi wierzy, że dużo mnie to kosztowało, zanim zgodziłem się na małżeństwo syna z ich córką.
Józef, który zarówno z własnych obserwacji, jak i od znajomych wiedział, że stary gwałtownie parł do tego małżeństwa, uśmiechnął się nieznacznie.
Co? Poderwał się stary. Może pan myśli, że ja na pierwsze zaręczyny Wacka inaczej patrzyłem?
Ależ bynajmniej.
Nie. Muszę panu wyjaśnić. Panna Monier pochodziła z Francuzów, a to co innego. Bratni naród, wielowiekowa przyjaźń, wspólnota kulturalna, panie, to co innego.
Dlaczego tedy nie doszło małżeństwo do skutku?
Ha, sam pan wie, że Monier zbankrutował. W takich warunkach?
Weszła majestatycznie pani mecenasowa.
Bardzo panów przepraszam. Witam. Moje panny zaraz będą gotowe. Miałam dziś trochę migreny. A gdzież to pan Wacław?
Huszcza nie umiał tego wytłumaczyć. Może trening, a może jakieś posiedzenie. Ci sportowcy najwięcej trenują w posiedzeniach. Panna Nuna w zielonej sukni wyglądała prawie ordynarnie, a Rosiczka miała zupełnie niemądry wyraz twarzy i piegi jej zrobiły się na nosie, przy tym powiedziała strasznie banalnie.
Co u pana słychać?
Miał ochotę odpowiedzieć tym, czym kiedyś Piotrowicz odpowiadał na takie głupie pytania. Słychać każdy szmer. Jednak uśmiechnął się uprzejmie. Wszystko po staremu, panno Rosiczko.
A wie pan, dokąd wybieramy się na lato?
Znów głupie pytanie. Skąd mógł wiedzieć? Duchem Świętym przecież nie jest.
Do Zakopanego? Próbował zgadnąć.
Nie.
Potrząsnęła główką. Do Konstancina?
Nie.
Więc do Gdyni.
Za granicę.
Powiedziała to z takim triumfem, jakby tysiące osób corocznie nie jeździło za granicę, tylko one.